Podlaskie charaktery.
Piłkarz, trener, wychowawca młodzieży, działacz sportowy. Które z tych określeń jest panu obecnie najbliższe?
No piłkarzem to już byłem, to na pewno. Działaczem to raczej nie, ale trenerem.
Dziś mam przyjemność rozmawiać ze znakomitym podlaskim charakterem, Ryszardem Karalusem. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy od tego, że jest pan wychowankiem Wigier Suwałki. Czy to tam zakochał się pan w piłce nożnej?
Tak, to mnie ciocia z Warszawy na Boże Narodzenie taką piękną otrzymałem prezent, piłkę żółtą, taką piękną, gdzie w tamtym czasie posiadać piłkę to było coś. No i od tego się zaczęło.
A jak to się stało, że w latach 1965-67 grał pan w Husarze Nurzec?
No to wojsko, służba wojskowa, ojczyźnie. Pierw to byłem w Kielcach w jednostce. Tam trenowałem z klub SKL-ka Kielce wtedy, nie Korona, tylko SKL-ka. I stąd, gdy wszyscy już pojechali, musieli stawić się w Nurcu, no to mnie wysłano w podróż w Kielce, Kraków, Rzeszów i w tym czasie ja zostałem w SHL-ce, tam w wojsku i trenowałem.
Właśnie musimy temu młodszemu pokoleniu przypomnieć, że służba wojskowa, w przeciwieństwie do tego, co mamy teraz, wtedy była obowiązkowa i nawet jak się było piłkarzem dobrym, bardzo dobrym, to jednak służba wojskowa obowiązkowa była.
Tak, obowiązkowa. No i zostałem wcielony do Kielc, no i stamtąd poprzez, pamiętam, generał Ligoj, rozkaz indywidualny, mam stawić się w Nurcu. Huzarze.
A czy piłkarzom było łatwiej, jeśli chodzi o tę obowiązkową służbę wojskową, mimo tego przemieszczenia, że nie można było być w Suwałkach cały czas, tylko właśnie tam, ale czy ten czas tej służby wojskowej był łatwiejszy?
No na pewno łatwiejszy, bo to była jednostka wartownicza, ale ja ani razu nie byłem na warcie. Trenowaliśmy tam na pięknym, trawiastym boisku. Mieliśmy bardzo dobrą drużynę. Bardzo dobrą drużynę. Na przykład Jagiellonia wtedy przegrała no bardzo wysoko, 8 czy 10-0 z nami, z Huzarzem Nurzec. Pamiętam taki mecz też na Zwierzyńcu. Graliśmy z Włókniarzem Białystok, który to wtedy był numer jeden w województwie i wygraliśmy 5-2. No i od tego się zaczęło, że ja tam strzeliłem 3 bramki i wtedy interesował się mnie Włókniarz Białystok.
Po przejściu do rezerwy, tej wojskowej, był pan zawodnikiem trzecioligowego wówczas Włókniarza Białystok. Zagrał pan w 180 meczach, strzelił 43 gole. Czuł się pan tam gwiazdą?
No ja tego nawet nie wiedziałem, że tak są statystyki. No gwiazdą, tam w ogóle mieliśmy bardzo wyrównane drużyny. Tam Wojtek Konf, który grał wspólnie w Stale Rzeszów, Zbyszek, my mówiliśmy Ciuta, Szukowski, oni byli z Czarnej Białostockiej, mieliśmy wspaniały atak. Był Mietek Margula ze Starachowic, środkowy obrońca. Wcześniej jeszcze, jak byliśmy tylko w pierwszej, to był Szewczyk, który poszedł do Wisłoki, Dębica. Także to no, tam z całej Polski byli zawodnicy w tej służbie wojskowej.
Pan był najlepszy?
No nie, tego nie można powiedzieć. Tam byliśmy bardzo tak zgranym kolektywem. No często jeździliśmy jako wojskowi reprezentacji województwa. Mieliśmy na przykład i w Grodnie, i w Wilnie. No także no, trochę się wyróżniałem, mówiąc skromnie.
Na mecze Włókniarza przychodziło po 5 tysięcy, a czasami nawet 10 tysięcy ludzi. Ktoś, kto nie pamięta historii Włókniarza Białystok, może pomyśleć, że to nie do wiary. Ale tak było.
No tak było. No, Włókniarz to był numer jeden wtedy. I to był oparty na fastach, gdzie tam było pracowników 6 tysięcy. Mieliśmy tam podział. Ja byłem w przędzalni cienkiej. Na początku tam na pół etatu chodziłem, znaczy 4-5 godzin, a później już tylko zostały treningi.
No bo właśnie, był pan na etacie w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Fasty?
Tak.
To właśnie było po to, żeby wspierać piłkarzy?
No to w ogóle było oparte nie tylko na fastach, ale i tutaj na, no, na tej branży takiej włókienniczej, pluszówka, nie pluszówka, na tym się opierały.
Chodziliście na zmiany? Na te 4-5 godzin?
Godzin, tak, a później już przestaliśmy chodzić.
I tylko... Ale co tam pan robił na tych zmianach?
Co robiłem?
No. Byłem?
No tak można powiedzieć, byłem... Coś tam niby się robiło, ale chociaż inni tam pracowali i mieli zajęcie takie no, konkretne.
Odgórna decyzja polityczna. Zawodnicy Włókniarza przeniesieni zostali do Jagiellonii.
13 nas zostało przeniesionych do Jagiellonii, gdzie była branża budowlana. No i tych 13 zostało przeniesionych do Jagiellonii, która wcześniej w ogóle prawie się nie liczyła, bo Włókierz był numer jeden w województwie i walczył w Celiocce, no ale ja nie będę mówił o tych czasach wiadomo jakich, korupcyjnych. No i wtedy Jagiellonia została po prostu numer jeden w województwie.
Została namaszczona i tych najlepszych zabrano do tego klubu, żeby stworzyć drużynę.
Tak. No i to był 74 rok. I w 75 zdobyliśmy mistrzostwo województwa i wtedy grało się baraże o wejście do dzisiejszej pierwszej ligi centralnej.
Wigry Suwałki, później ta przygoda w nurcu, jeśli chodzi o ten czas wojska. Włókniarz Białystok, Jagiellonia Białystok i to ten ostatni klub wciąż jest w pana sercu, bo w Jagiellonii zagrał pan w 43 meczach, strzelił pan 3 gole. Był pan tam zawodnikiem, ale też trenerem, działaczem.
Tak, wtedy w Jagiellonii, właśnie w 75 roku, po barażach awansowaliśmy do dzisiejszej pierwszej ligi. To 14 tysięcy ludzi było na miejskim, no nie miejskim, wtedy trybuny takie powstały, jakby były dożynki. Także sporo publiczności chodziło, no 14 tysięcy w tamtym czasie to sporo było. Po takim dramatycznym meczu wygraliśmy 2-0 i awansowaliśmy do drugiej ligi, dzisiejszej pierwszej ligi.
Bo wtedy ekstraklasy nie było.
Nie było, tak. Była pierwsza liga, druga, trzecia, taka była gradacja.
W 1976 roku zakończył pan karierę piłkarską. Został pan trenerem młodzieży. Pańscy wychowankowie tworzyli trzon pierwszoligowej Jagiellonii, czyli tego najwyższego poziomu wtedy rozgrywkowego, bo tak jak wspomnieliśmy, ekstraklasy nie było. Dariusz Bajer, Jacek Bajer, Jarosław Michalewicz, Mariusz Lisowski, Dariusz Czykier, Andrzej Ambrożej.
No tak, tam było wtedy, to był zespół juniorów, który stworzyli seniorską drużynę, no i oni w sumie awansowali do ligi tak centralnej, do centralnych rozgrywek.
Trudne było przejście z zawodnika na trenera?
To tak stopniowe było, nawet często będąc zawodnikiem miałem takie momenty, że jak w świętej pamięci pana Bernarda Drilla nie było na treningu, no to ja musiałem prowadzić, no nie musiałem, tylko z wielką przyjemnością zastępowałem jego na zwierzyńcu na zajęciach treningowych.
Bo miał pan posłuch wśród starszych, bo nie był pan najstarszy w drużynie.
No nie byłem.
Podlaskie charaktery.
Dziś mam przyjemność rozmawiać ze znakomitym podlaskim charakterem, Ryszardem Karalusem. Miał pan oko do piłkarzy. Na co przede wszystkim zwracał pan uwagę?
No moim takim konikiem, można powiedzieć, to była technika i szybkość. Bo bez tego to idzie się piłka, nie będzie nic warte, jeżeli nie potrafimy wygrać zawodnik jeden na jeden. I technicznie słabe, to nie mam co mówić o technice, taktyce, o wszystkim. No, musi być technika i dynamika.
A tę technikę można wypracować, czy trzeba się z nią urodzić?
Technikę to trzeba mieć talent, ale talent poparty tylko pracą. Innej drogi nie ma, bo wiele talentów się zmarnowało, gdzie już myśleli, że mają talent i coś osiągnę, ale jak nie, bez ambicji, bez cech ewolucjonalnych, bez pracy nad tym. Praca plus talent, tak mówiąc krótko, sumarycznie.
Tomasz Frankowski, Marek Citko, Mariusz Piekarski, Jacek Hańko, Daniel Bogusz, Bartosz Jurkowski. Można powiedzieć kumulacja talentów, fajnych chłopaków, chętnych do gry w piłkę i do pracy nad sobą, ale też i łobuzów, powiedzmy sobie szczerze.
No tam jeszcze był Samek Tomar, który w finałach, jak zdobyliśmy Mistrzostwo Polski Juniorów, to w dwóch meczu strzelił 5 bramek. Też się wyróżniał. Poniewozik Marcin, no to była bardzo dobra ekipa i techniczna, i mądra, i antycypowała na boisku.
Gdy ci piłkarze, ci młodzi chłopcy wtedy przychodzili na trening, to spodziewał się pan, że mogą zrobić takie kariery, jak zrobili? Czy jednak pracowaliście, wykonywaliście tę mrówczą pracę nad techniką, nad szybkością, ale niekoniecznie pokładał pan w nich takie nadzieje? Czy jednak zawsze pan wierzył w swoich chłopaków?
Ja bardzo wierzyłem. Zresztą w wszystkich rozgrywkach, czy w Celiocce, czy w tej pierwszej, gdzie tam było 9 zespołów z Warszawy, gdzie w pewnym momencie zajęliśmy tylko drugie miejsce, tracąc tylko 5 punktów. Wtedy Polonia Warszawska zdobyła Mistrzostwo Polski. Oni zebrali wszystkich najlepszych z Mazowsza. No i oni zdobyli Mistrzostwo Polski, ale my zawsze graliśmy o rok czy dwa młodsi. Także no bardzo wierzyłem w nich. Bardzo wierzyłem, bo widziałem postępy, rozwój i charakter. No zresztą, jak ja mówiłem zawsze do nich krótko, dyscyplina jest matką dobrobytu. Tak to do nich zawsze mówiłem i często mówiłem, czy gracie z Pilkami, czy z Real Madrid, to zawsze musicie być skoncentrowani, wyszli na mecz, czekałem wolucjonalnymi, bo trzeba każdy mecz traktować bardzo poważnie.
Nie można lekceważyć przeciwnika, nawet gdy punktowo czy w tabeli jest zdecydowanie
niżej. To wtedy ja mam takie specjalnie zadania im dawałem. Na przykład, tu nawet taką anegdotkę powiem. W pewnym mecie wygrywamy 10-0, a trener drużyny przeciwny krzyczał: trzymajcie wynik. Może tak być anegdotka, ale ja ten często utrudniałem. Na przykład w pewnym momencie bramki tylko się liczyły za 16 lub strzelono głową. No bo jak się wysoko wygrywa, no to trzeba jakieś stopniowanie, jak to się mówi, trudności. No i różne rzeczy takie wymyślałem, fajnie mi to wychodziło. No i oni, zawsze na myśli miałem ich rozwój.
Jakie zasady stosował pan wobec tych chłopaków, by być też w pewien sposób wzorem? Ja zacytuję pana z jednego z wywiadów. Nigdy nie przyszedłem na trening w cywilnym ubraniu, nigdy nie przyszedłem na trening wczorajszy, bo nie wybaczyłbym sobie, gdyby chłopcy zobaczyli mnie niedysponowanego.
Pierwszym takim warunkiem to jest wymaganie od siebie. Tego tu nie odkryje Ameryki. Trzeba być autorytetem, ale żeby być autorytetem, na to trzeba zasłużyć właśnie swoją postawą, swoją dyscypliną, swoim podejściem do zajęć. Zawsze być przygotowanym, ale na to trzeba pracować ciężko.
A praca z chłopakami też nie była taka łatwa.
No nie łatwa, to różne były momenty. Bo ja lubiłem jeździć do Lepaji i czy latem, czy zimą. I dwa przykłady podam. Zimą raz, tam piękne było, jak morze, nad morzem trenowaliśmy i tak piękny piach był tak ubity jak stół, tak jak tutaj w tej redakcji. No i Daniel Bogusz, pamiętam Mariusza Piekarskiego, ciałem wszedł i on wpadł w morze. I nie mogłem go prosić po prostu, że poszedł do hotelu. On będzie dalej trenował i to by pokazał właśnie swój charakter. A drugi moment latem, gdy morze, fajne, piękna pogoda. Pamiętam, 10 dni jeździliśmy, słoneczko. No i wykąpiemy się, panie trenerze. No proszę, widzicie te boje? Mówię, widzicie. No idźcie się wykąpcie. No ale w pewnym momencie patrzę, gdzie za to boje. Mnie do dziś czuję to, jak mi serce pod gardło. Mówię, wróćcie. No ale wreszcie jakoś mi się udało wrócić. Wszyscy wrócili. I tak się wkurzyłem po prostu, mówiąc brutalnie. Kazałem im ustawić się wzdłuż w szeregu, zdjąć majteczki kąpielowe, no i tam kulkrapkiem lekko ich posmagałem. Chociaż Piekarski w pewnym momencie, teraz niedawno, no niedawno, sporo lat temu, mówi, że mało dostaliśmy.
Bo wspominał pan o tej dyscyplinie na boisku, niezależnie od tego, jaki był wynik, ale też trzymał pan dyscyplinę poza boiskiem, bo powiedzmy szczerze, to były inne czasy. To nie było tak, że rodzic przywoził samochodem chłopaka na trening, stał przy linii bocznej i pilnował, żeby dziecko trenowało. Samemu się chodziło na zajęcia i pan był nie tylko trenerem, ale pan był też niejako drugim ojcem dla wielu z nich, no i przede wszystkim wychowawcą.
Oczywiście, no to jest to, co musi być taki szkoleniowiec, trener musi takie mieć cechy. Na przykład ja bardzo też kładłem nacisk na edukację i pamiętam, że w podstawowej wtedy klasie 8 skończyło z czerwonym paskiem, no to ja jeszcze im książki w nagrodę każdemu kupiłem. Musiałem to docenić. To jest bardzo ważne, bo to później przekłada się ta inteligencja na boisku. Jeżeli chłopak taki jest wyedukowany, mówiąc krótko. Chociaż różnie z tym bywa, bo Mariusz Piekarski na przykład miał w szkole, pamiętam, geodezyjnym, tutaj uczył się. W pewnym momencie pyta, panie trenerze, czy pan pójdzie porozmawiać z Niebieskiego, bo mi grozi dwójka, bo wtedy dwójki były. No ja mówię, oczywiście, że pójdę, no, ale pytam, jak się nazywa ta pani nauczycielka? A on mówi, ja nie wiem. Czyli tak to też czasami i to śmieszne, ale i poważnie wyglądało.
Czyli tę swoją dobrą postawę na boisku i te sukcesy, które odnosiliście, troszeczkę próbowali wykorzystywać w tej szkolnej rzeczywistości.
No tak jak młodzież. Młodzież, no trzeba ich zrozumieć, kochać, lubić. No bo to kiedyś też takie miałem spotkanie. Sporo ludzi było i zadałem pytanie wszystkim. Proszę mi powiedzieć, kto z was, mając 14, 15, 16 lat, nie zrobił jakiegoś głupstwa, mniejszego, większego, proszę podnieść rękę. Nikt nie podniósł. Czyli tak młodzież, no trzeba to rozumieć. Gorzej, jak to się powtarza. Ale te pierwsze takie, no, to jest zrozumiałe, no tak powiem.
Wizyty w szkołach u nauczycieli, nie tylko u Mariusza Piekarskiego, ale też u innych były.
Były, no tu nad Grodgerem pamiętam, jeszcze w tym pierwszym roczniku, gdzie Lisowski, tam no, dużo, no zawsze kontakty musiałem mieć z nauczycielem, musiałem, bo to jest normalne.
A pamięta pan Pytkę?
to tak. No to Jacek,
co to takiego?
No to taka kiedyś taka moda była na plecionki. No i Jacek Hańko takimi piękną płytkę uprów, tak fajno, długo, biało, piękno. No i to była dyscyplina moja, między innymi.
Po palcach?
No nie, po siedzeniu.
Twarda ręka w wychowaniu, to kształtowało charaktery, bo oczywiście bardzo ciężko sobie to wyobrazić, że w tych czasach obecnych można by było takie metody stosować.
No wtedy nie było bezstresowe wychowania. Dzisiaj jest bezstresowe i różne są przypadki. W telewizji widziałem, jak nauczycielowie wiadro na głowę wsadzali uczniowie.
I nagrywali jeszcze przy.
Tak, no to jest niezrozumiałe i nie można tego tolerować. Dzisiaj są inne czasy, o wiele trudniejsze. Dzisiaj młodzież ma więcej rozrywek, więcej, bo kiedyś to piłka, bieganie czy coś. Dużo młodzież grała na podwórkach, na tego, no i ale gdzieś są inne czasy i też trzeba umieć to zrozumieć i tego podejść do tego. Najważniejsze to zaszczepić bakcyla w młodych zawodnikach. I wtedy jak on tego bakcyla połknie, to będzie za trenerem szedł w ogień, jak to się mówi, ale wtedy człowiek te wymogi, które stawia, na pewno będą skutkowały.
A czy nie ma pan troszeczkę takiego poczucia, że w obecnych czasach, tych czasach internetu, mediów społecznościowych, wysokich pensji piłkarzy, kontraktów reklamowych, troszeczkę ta idea tej radości z piłki nożnej jest wypaczana?
I takie nie, no takie czasy są. Dzisiaj komercja decyduje, no wiadomo. Dzisiaj zawodnik nawet młodszy, czy to już taki roszczeniowy jest. No to jest inne pokolenie i to też trzeba umieć do tego podejść.
Bo czasami się zastanawiam, czy gdy młoda osoba, która ma kontakt z piłką, mówi, że chce być taka, jak na przykład Robert Lewandowski, czy docenia jego technikę i umiejętność strzelania goli, czy całą tą otoczkę reklamową i te pieniądze, które Robert Lewandowski...
Nie, ja podsumuję to krótkie. Tu trzeba powiedzieć o pracy, o jego podejściu. Jego podejściu do piłki nożnej. On podchodzi z 100% zaangażowaniem. Praca. No i pasja do tego. To trzeba kochać tą piłkę i wszystko zrobić dla niej. Nie można 50-50, pół na pół, coś tego. Nie. To całkowicie trzeba... Oczywiście no jest reset, jest tego, ale trzeba być oddanym piłce. Tak powiem krótko.
Pracować.
Tak, nie ma innej drogi. Talent bez pracy też, no i wiele się zmarnowało talentu. Wiele, można wymieniać w całej Polsce, nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Że tacy, którzy osiągnęli sukces w tej piłce, niekoniecznie byli na początku listy tej, którą myślał pan, że to właśnie oni zrobią karierę.
No to przykład Lewandowski, on był w Warszawie, później grał, pamiętam, w Zniczu Pruszków, nawet tutaj w sparing graliśmy. Później nawet Czarek Kulesza chciał wziąć go tutaj do Jagiellonii, no ale on wybrał Lecha i tak to się zaczęło. Później Lech, Dortmund, Bayern Monachium, Barcelona, reprezentant Polski. Pobił Gerda Müllera w Bayernie Monachium, w Dortmundzie też najlepszy strzelec. No, fenomenalny zawodnik, ale... Ile wyrzeczeń, ile pracy w to włożył.
Już podsumowując spotkanie nasze dzisiejsze w podlaskich charakterach z Ryszardem Karalusem, piłkarzem, trenerem, wychowawcą młodzieży, działaczem sportowym, chciałabym zapytać, czy ma pan takie poczucie spełnienia, że dobrze wychował pan tych swoich chłopaków, bo cały czas macie przecież kontakt. Pamiętali o pana 80-tych obchodzonych niedawno urodzinach.
Wspaniałe urodziny, wspaniale chłopcy. Zresztą w pewnym momencie mówię, no chłopaki... mówię, przepraszam, już nie jesteście tak chłopakami, bo macie też po 50-60 lat. Śmiech, no ale bardzo fajne, no, takie bardzo przyjemne spotkanie. Miałem propozycję jako zawodnik, na przykład do Motoru Lublin, czy jako trener do wtedy Petrochemia, czy Wisła Płock, do Olsztyna, do Stomilu. No ale zawsze chciałem być w Białymstoku i tutaj jakąś pieczątkę postawić, to mi się to częściowo udało. Chciałem, żeby coś zostało na Podlasiu i coś zbudować.
Czyli czuje się pan spełniony w piłce nożnej, w tym, czemu poświęcił pan swoje całe życie?
Chłopcy mogli troszeczkę więcej osiągnąć, na przykład Marka Citkę. Mówiłem nawet, posłuchaj, pójdź do Blackburn Rovers, do mistrza Anglii. Wtedy Citkomania była, nie posłuchał, odniósł uraz. Gdyby poszedł tam, no to prawdopodobnie by to inaczej losy się potoczyły. Chociaż on mi dzisiaj tłumaczy, jak ja Marek wspominamy, to mówi, no ale ja poznałem jako rehabilitantkę, która została moją żoną. Coś za coś, jak to się mówi.
Ale ma pan poczucie spełnienia?
No częściowo na pewno tak.
Skromnie.
No, nie lubię mówić o sobie, no nie lubię. Niech to inni oceniają, niech to inni o tym mówią.
Ale udało nam się porozmawiać, za co dziękuję.
No dziękuję. No jeszcze o tej jotce wspomnę. No, mam taką w domu jotkę, której jestem związany 50 lat. Ona mi się bardzo podobała, to ta jotka taka z brzuszkiem, bo ta wcześniejsza mi się nie podobała, nie będę mówił tamtego, ale z tą jotką związany ponad 50 lat. Chciałbym, żeby to było naszą puentą rozmowy.
Że jest w sercu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.
Podlaskie charaktery.